Panie Boże, dzięki Ci za Twoją łaskę, którą nam dajesz każdego dnia i za to, że chcesz dzisiaj coś do nas powiedzieć. Tak prosimy Cię o to, aby Twoje słowo, które dzisiaj przygotowałeś dla nas, mogło w nas zamieszkać i mogło być czymś, co będzie istotne, co zmieni nas, co nas udoskonali, co sprawi, że będziemy bardziej podobni do Ciebie. Chcemy być posłuszni. Ja chcę być posłuszny mówiąc. My jako Kościół chcemy być posłuszni słuchając. Działaj w nas. Prosimy Ciebie o to. Amen. Słowo jest krótkie. Mógłbym powiedzieć to dokładnie w 10 minut, ale na pewno nie przeczytać tych fragmentów, te fragmenty, które zaznaczyłem, więc będzie troszeczkę czytania. Mam nadzieję, że będziecie mieli trochę cierpliwości, ale bez czytania nie ma kontekstu. Bez czytania nie będzie kontekstu o tej prawdzie, którą chciałbym przekazać. Wielokrotnie, ostatnimi czasy tym bardziej, zastanawiam się nad tym, czym jest Królestwo Boże i co jest ważne w Królestwie Bożym, skoro je budujemy. I ostatnio też mówiłem o Królestwie Bożym. Natomiast takimi małymi odkryciami, które znajduję w Biblii, chciałbym się dzisiaj podzielić z wami. Chciałbym, żeby tak jak dla mnie są one inspiracją, tak i dla was były inspiracją. I nie chciałbym, żeby to kazanie się podobało. Chciałbym, żeby ono coś zmieniło. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że będziemy w stanie otworzyć nasze serca, a ja będę w stanie przekazać to, co Biblia też do nas mówi. I że to nie będzie kazanie, które się podoba, tylko kazanie, które może coś zmienia. Jeżeli tak stanie się, chociaż dla jednej osoby, myślę, że to będzie naprawdę duży sukces. Otwórzmy pierwszy fragment. Pierwszy fragment to jest pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, od pierwszego wersetu. Kilka wersetów przeczytamy. Jest to historia dosyć znana, ale zawiera... No właśnie, to za chwilę. Pierwsza Samuela, 16 rozdział, pierwszy werset i czytamy. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem. Napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł, jakże mogę pójść, gdy usłyszę o tym, Saul zabije mnie. A Pan rzekł, weź ze sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć Panu ofiarę i zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz czynić dalej. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw niego i rzekli, czy twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł, pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu, poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, co jest, na to, co patrzy człowiek, lecz patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaj Abinadba i rzekł mu, i kazał mu przejść przed Samuelem. Ale ten rzekł, także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szammę, ale Samuel rzekł, i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj 7 swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany, miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Historia dosyć znana dla tych, którzy często czytają Biblię, dla tych, którzy może też wychowali się w takim środowisku chrześcijańskim. Historia namaszczenia Dawida na króla. Pan Bóg powierza Samuelowi pewne bardzo ważne zadanie. Mówi, ty wyznaczysz, ty namaścisz, ty pobłogosławisz, wyznaczysz w moim imieniu króla izraelskiego. To nie będzie byle jaka osoba. To będzie ktoś wyjątkowy. To będzie ktoś, kogo ci wskaże. I w 7 wersecie czytamy, że Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg patrzy na to, na co, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Ta misja Samuela, ta bardzo odpowiedzialna misja, została wykonana w oparciu o słowa, czy w oparciu o kryteria, które dla nas ludzi są, można powiedzieć, no to nie jest tak, to nie jest taka kolejność. No przecież król powinien być postawny, powinien być kimś, kto budzi autorytet, budzi respekt. To powinien być ktoś, kto już patrzy na niego i widzę, że on jest przywódcą. To jest ten, który ma to coś w sobie. Natomiast Bóg mówi, ja chcę popatrzeć na zupełnie inną rzecz. Dla mnie liczy się serce. Dla mnie liczy się to, co jest wewnątrz. Czym jest serce? Bo o sercu dzisiaj chciałbym mówić. Czym jest serce? Gdybyśmy, i odsyłam wszystkich do przypowieści Salomona, tam jest bardzo dużo wersetów, które to potwierdzają. Gdybyśmy mieli przeczytać właśnie przypowieści Salomona, to już czasu w ogóle by nam nie starczyło, to serce to są nasze myśli, to są nasze decyzje, to jest ten ośrodek myśli, zgodnie z tym, co mówi Biblia. W ten sposób określa serce. To są nasze myśli, to są nasze decyzje. Serce symbolizuje też nasz charakter, no to, to jacy jesteśmy. Serce może być zatwardziałe, może być kamienne, ale też może być miękkie, może być czyste. Bóg patrzy na to, co jest w nas. Bóg patrzy na to, co mam nie na zewnątrz, w jaki sposób się prezentuję, w jaki sposób, jaką postawę jestem w stanie przybrać przed innymi. Na przykład postawę takiego wierzącego, świętego. Ale Bóg patrzy na serce, na to, co jest ukryte, ale to, co On zna i to, co rozumie i o czym wie. Na nasze myśli, na to, w jaki sposób myślimy, na jakie decyzje podejmujemy. Patrzy na nasz charakter, na to, jacy jesteśmy. I czytamy, że Bóg wskazał Samuelowi osobę, której nikt się nie spodziewał. Popatrzcie, nawet ojciec, jakbyśmy patrzyli na Isaiego, on nawet nie przyprowadził Dawida. To był ten mały chłopiec, pasterz. On nawet nie widział w nim potencjału. On patrzył na wygląd. Tak jak ja patrzę na wygląd, tak jak każdy z nas patrzy na wygląd i coś widzi. Bóg popatrzył na to, co jest ukryte. I Bóg wskazał według swojego klucza. I czy zrobił dobrze? W kolejnych wersetach, w kolejnych rozdziałach możemy czytać o kolejnych rzeczach, które Bóg czyni przez Dawida. I możemy też popatrzeć, w jaki sposób, jaki charakter, jakie serce ma Dawid jako przyszły król. W stronę dalej, w 17 rozdziale 1 Samuela, od 1 do 52 rozdziału, do 52 wersetu, czytamy pewną historię. Ja jej nie będę czytał, zostawię wam do domu. Jak chcecie sobie przypomnieć, zachęcam, warto. Bo jest tam mnóstwo takich małych rzeczy, na które jak się zwróci uwagę, to one naprawdę w kontekście serca człowieka rozjaśniają niesamowicie ten temat. Natomiast chciałbym przytoczyć tą historię. Mamy historię, która mówi o tym, że Filistyńczycy, wrogowie Izraela, mają w swoich szeregach pewnego olbrzyma, pewnego bardzo wielkiego, postawnego, silnego wojownika, super przydzianego, który staje przed Izraelem i śmieje się z Izraela. Śmieje się z narodu wybranego. Lży. I mówi, kto jest w stanie stanąć do walki razem ze mną. Ta walka może zadecydować o całej wojnie, o całej bitwie, o tym, kto wygra. No i w 13 wersecie czytamy, że wyruszyli więc za Saulem na wojnę trzej najstarsi synowie Isajego. Tych trzech synów, których Isai przyprowadził do Samuela jako pierwszych. I jak czytamy dalej, to ci synowie nie podejmują wyzwania przed Goliatem. Cóż postawa? Cóż to, co mam na zewnątrz? Cóż moja siła, moje predyspozycje, postawny wygląd, respekt, który budzę przed innymi? Ale czytamy, że ten Dawid, ten mały chłopiec, który niedawno co został wybrany, namaszczony na króla, ale nadal pasie owce, przybywa do tego miejsca i jemu się to nie podoba. I jeszcze rozmawia z braćmi swoimi, jak słyszy w jaki sposób, to 23 werset, jak słyszy w jaki sposób Goliat odzywa się do narodu. I on mówi, nie, ja jestem tym, który podejmuje decyzję, jestem tym, który chce zawalczyć przeciwko Goliatowi. I w kolejnych wersetach czytamy, że znowuż przychodzi taka myśl ludzka. Saul daje zbroję, daje miecz, daje cały ten rynsztunek, ale Dawid mówi, to nie jest dla mnie. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę przyodziewać, nie chcę zakładać tego, co jest ludzkie, co po ludzku oznacza siłę, zwycięstwo. I od 45 wersetu czytamy, w jaki sposób pokonuje Goliata. Sięga po proce, sięga po kamienie, uderza Goliata w czoło, później używa miecza, żeby dopełnić zwycięstwa, tak powiem. I w ten sposób wygrana zostaje niemalże bitwa. W ten sposób Dawid pokazuje, jaki ma charakter, jaki charakter, jakie serce wybrał Pan Bóg. Kolejna historia związana z Dawidem to jest też pierwsza księga Samuela, to już 24 rozdział. I tutaj czytamy, że Samuela goni Saul. Saul postanawia zabić Samuela, Dawida. Saul postanawia zabić Dawida i Dawid ucieka, kryje się w pewnej jaskini, w której też postanawia spędzić czas, noc, odpocząć Saul. I w 5 wersecie czytamy, że wojownicy Dawida mówią do niego, oto dzień, w którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nim, co będziesz chciał. Zabij Saula, on śpi. Możesz teraz przejąć władzę. Jesteś namaszczony na króla. Jesteś namaszczony na tego, który ma rządzić Izraelem. Należy ci się. Pan Bóg ci obiecał. A Dawid wstał i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. I rzekł do swoich wojowników, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest pomazańcem pańskim. On przede mną został namaszczony na króla. Nie wykonam tego w taki ludzki sposób. Dawid ma serce, które różni się od tego, co widzą ludzie. Ja się zastanawiam, jak ja często na skróty chciałbym rozwiązać swoje problemy. Nie macie tak? Nadarza się okazja, a może wykorzystam, może to jest Boża wola. Dawid pokazuje, że Bóg dokonał bardzo dobrego wyboru, bo jego serce było zgodne z oczekiwaniem Boga, z Bożym oczekiwaniem. Kolejna historia, kiedy już Dawid jest królem. Dawid zwycięża i zdobywa skrzynię przymierza. Tą skrzynię przyprowadza do Jerozolimy. To jest w drugiej księdze Samuela, od szóstego, w szóstym rozdziale, od drugiego wersetu też możemy czytać ten fragment. I historia ta mówi co? Mówi, że 16 werset. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem. Co robi Dawid? On się raduje, on jest sobą. On nie stał się królem z zadartym nosem, kiedy stał się królem przed Panem Bogiem. On nie ma takiej postawy, która w jakiś sposób udaje coś albo kogoś, kim Dawid nie jest. On jest sobą. Natomiast Michal gardzi Dawidem w swoim sercu. I później Dawid mówi, ja chcę być nadal przed Bogiem pełnym radości. Ja wiem, że dla tych ludzi, którzy razem ze mną się cieszyli, ja w ich oczach nie straciłem niczego. Serce Dawida jest blisko Pana, jest blisko Boga. Serce Dawida nie wywyższa się ponad innych, chociaż mógłby. Chociaż jako król mógłby powiedzieć, stanę sobie na balkonie, pokiwam ręką i będę tym, który będzie ponad innymi. Będę wzbudzał respekt. Dawid jest sobą. Dawid jest, jeśli kocha Boga, tak jak Edward na samym początku mówił, też o Dawidzie, o tych pieśniach, które on, o psalmach, które on pisał. On przez całe życie, jego serce jest blisko Boga, jest blisko uwielbienia, jest blisko chwały, którą niesie dla Boga. I kiedy czytamy właśnie o Dawidzie, widzimy takiego człowieka, władcę, który szczerze służy Bogu, który nie wywyższa się, który nie udaje, który nie zgadza się na znieważanie Boga ani Jego narodu, ale opiera swoje działanie na Nim, na Jego sile, na Jego mocy. Który jest szczery przed Bożym obliczem, przed Bożą skrzynią przymierza, który upada. Bo znamy też historię Dawida, który upadł i swoim grzechem doprowadził do śmierci niewinnego człowieka, ale który też jest w stanie przyznać się do błędu, nie trwać w takim buncie, można też powiedzieć, nie udawać, że coś, nic się nie stało, nie sprzątać po sobie, żeby zacierać ślady dalej, ale pokutować. On nie jest doskonały. I to mi pokazuje, że jeśli Bóg wybiera kogoś, bo podoba mu się jego serce, to on nie wybiera osobę doskonałą. Bóg wiedział o tym, że Dawid upadnie. Bóg nie wybiera osoby doskonałej. Bóg wybiera osobę, której serce, której decyzje, charakter, której myśli są zgodne, podobają mu się, są zgodne z tym, czego on chce, czego on oczekuje, co chce użyć w swoim królestwie. Jeśli chcemy być używani w królestwie Pana Boga, to mamy dwie opcje. Albo będziemy mieli serce zgodne z tym, jaki jest Boży plan, jaka jest Boża wola. Albo jeśli chcemy być używani, Bóg będzie nas, ja myślę, że jedno i drugie tutaj występuje, w jakiś sposób doświadczał, w jakiś sposób kształtował to nasze serce, zmieniał. Kluczem w Bożym wyborze Dawida było serce. I to rzutowało na to, w jaki sposób, czy jakim królem Dawid był później. To był król, który podobał się Bogu. Bogu zależy na tym, ponieważ Bóg wybrał nas też, Bogu zależy na tym, jakie ja mam serce. Bóg wybrał mnie nie dlatego, że mam postawę, że coś umiem, że umiem mówić albo że jakoś wyglądam, że coś znaczę. Bóg wybrał mnie, bo chce być tym, który będzie zmieniał, udoskonalał i używał mojego serca swoim królestwie. Jakie to serce jest, co Biblia mówi jeszcze o sercu, już nie patrząc tylko i wyłącznie na przykład, ale być może na rzeczy, które Biblia wprost mówi o naszym sercu. I przypowieści Salomona, 4 rozdział, 23 werset. Żebym otworzył. Przypowieści Salomona 4:23 jest taki też znany fragment, znany werset, który mówi: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. I tak długo, już parę dziesiąt lat się zastanawiam, co to znaczy, że serce tryska źródło życia. I patrząc na Dawida, jeśli z jego czystego serca tryskało źródło życia, to mogę powiedzieć, że to ty jesteś swoim sercem, to ja jestem swoim sercem. Tak jak jest moje serce, taki jesteś ty, taki jestem ja. Jeśli będę je pilnował, jeśli będę o nie dbał, to z tego mojego serca wychodzi całe życie. To źródło życia to moje decyzje, moje czyny, moje reakcje, słowa, sposób myślenia, charakter, postawa, wartości. To, co rozumuję, to, co rozumiem, to, co czuję. W ten sposób Biblia rozumie serce, w ten sposób Biblia opisuje serce. Nie chodzi mi tutaj o konkretny narząd w ciele człowieka. Bo wiemy, że w ten sposób rozumiejąc serce ma inną rolę. I to serce może być czyste albo nieczyste. I w zależności od stanu mojego serca, to czyste serce powoduje, że z mojego życia, z tego co, w jaki sposób działam, wychodzą czyste rzeczy. Wychodzą rzeczy, które buduję, które budują. Budują Królestwo Boże, budują innych, które stanowią o świadectwie dla tego świata, że Pan Bóg jest Bogiem, że On jest miłością. Jeśli z mojego serca, jeśli to serce nie pilnuje, nie jest ono czyste, to z niego nie wychodzi nic dobrego. Albo wśród dobrych rzeczy, które też mogą się zdarzyć, wychodzą te złe. To, co jest w twoim sercu, to, co jest w moim sercu, staje się moim życiem, staje się twoim życiem. W innym wersecie, w przypowieści Salomona, w 6 rozdziale, 16 wersecie, tam 4 wersety, 16, 17, 18, 19, są takie słowa. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Pośród kłamliwego języka, pośród zabójstwa, tak? Ręce, które przelewają krew niewinną, nogi, które spieszą do złego, fałszywe świadectwo, czyli kłamstwo, pojawia się serce, które knuje złe myśli. Bóg chce, aby twoje serce knuło dobre myśli. Myślało dobrze, ale nie tylko, żeby myśl się pojawiała dobra, ale żeby za tą myślą szły dobre plany. Bo co oznacza knucie? Oznacza robienie planów. Bogu, tu nie jest napisane, że Bogu nie podoba się serce, które źle pomyśli, ale które knuje złe myśli. Za złymi myślami idą pewne plany, idą pewne jakieś działania. To nasze serce jest tym miejscem, które może rzutować na nasze życie i na styl, na to, w jaki sposób żyjemy. Kolejne fragmenty, to już jest Psalm 73, pierwszy werset. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto jest prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Inny psalm, 97, 11 werset. Światłość schodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. To czyste serce, to prawe serce związane też jest z obietnicą, z obietnicą dobroci, z obietnicą tego, że Bóg jest, że Bóg zapewnia tą światłość, zapewnia przyszłość, zapewnia swoją przychylność. Bóg chce, aby nasze serca były pełne, pełne dobroci, żeby podobały się, żeby były podobne do Jego serca. I w Nowym Testamencie, tu już tylko może referencje będą do pewnych fragmentów, też zachęcam do tego, żebyście czytali, a jeżeli znajdziecie inne fragmenty temu podobne, żebyście spojrzeli na to z tej strony. W wielu miejscach, w listach w szczególności, autorzy listów piszą pewne słowa, które zawsze mi się wydawało, że są przykazaniami, kolejnym ciężarem składanym na plecy ludzi, żeby coś robić albo czegoś nie robić. I na przykład, otwierając ten pierwszy fragment, to jest Galacjan, 6:1. Bracia, jeśli człowiek zostaje przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniacie zakon Chrystusowy. Efezjan, kolejny werset. Efezjan, 4:25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźni swoim, bo jesteście członkami jednych drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Ja zawsze myślałem, że to są takie, wiecie, dodatkowe przykazania. Że to jest kolejna rzecz, którą Bóg składa i mówi, masz robić to. To jest opis serca. To jest opis serca, które Bóg chce w nas stworzyć. To jest opis serca, które Bóg chce, abym ja, abyś ty miał, abyśmy w oparciu o taką postawę, abyśmy w oparciu o takie serce budowali Królestwo Boże, zmieniali świat. Nie czekali, aż ktoś go zmieni. Sami byli w stanie, sami podejmowali to wyzwanie. Żebyśmy my byli tymi, którzy będą wprowadzać stałą, stabilną, dużą zmianę w świecie, który jest pełny kłamstwa, jest pełny złorzeczenia, pełny złości i tak dalej. Bóg chce twojego serca, On nie chce twojej postawy. Fajnie, jak jest, dobra, zdrowa, zadbana, super, ale Bogu zależy na tym, żeby twoje serce było zgodne z Jego sercem, aby twoje serce mogło budować Królestwo Boże. I historia Dawida nauczyła mnie, że nie muszę być doskonały, że będą mi się zdarzać upadki, będą mi się zdarzać potknięcia, ale od mojego serca będzie zależeć, co z tym upadkiem zrobię. Jakie jest moje serce? Jakie jest twoje serce? Jaki jest jego stan? Co się w nim dzieje teraz? Czy jest miękkie, gotowe na Bożą zmianę, Boże działanie, Boże słowo? Czy błogosławi? Czy może przeklina? Czy kieruje mnie do czynienia dobrze? Czy ma dobre nastawienie do innych? Słuchajcie, dzisiaj rano mnie olśniło tutaj. Jak szedłem przed samym nabożeństwem, wchodziłem do sali i tak mnie olśniło, co to znaczy mieć Pana Boga w swoim sercu, czy Jezusa w swoim sercu. To nie jest jakieś magiczne miejsce, w którym Pan Bóg tam rozsiada się, ale to oznacza, że moje decyzje, moje myśli, moje chęci, moje zamierzenia, moje zamiary, moje wartości, mój charakter jest tak, jak jest Jego charakter. On w nim mieszka. Jakie jest moje serce? Czy troszczę się o to, co Boże? Czy troszczę się o to, aby Jego kondycja była dobra? Czy pracuję nad tym? czy robię coś dalej. Bóg nie osądza i te pytania nie służą temu, żeby w jakiś sposób osądzić, czy w jakiś sposób sprawić, żebyś gorzej się poczuł, czy poczuła. Ale Pan Bóg daje swoje rozwiązanie, bo On nie tylko oczekuje, ale On też pokazuje, w jaki sposób dojść do tego miejsca, które On chce nas, do którego chce nas doprowadzić. Co zrobić? Co zrobić, żeby moje serce podobało się Panu Bogu? Trzy rzeczy takie wynotowałem sobie. Chociaż ciężko jest powiedzieć, że spełni te i te rzeczy, a wtedy coś się stanie. Ale trzy rzeczy takie najważniejsze. Pierwsza rzecz to bądź blisko tego, którego serce jest doskonałe. I teraz nie chodzi o to, żebyś nałożył na siebie znowuż wymaganie, kolejne przykazanie. To znaczy co? Trzeba czytać więcej, trzeba się więcej modlić. Można, ale czy to doprowadzi cię do tego, żebyś był bliżej Boga? Czy wykonywanie, czy kolejne przykazanie, czy kolejny nakaz? Jest wielu ludzi, którzy więcej czytają i więcej się modlą i nie są bliżej Boga. Bo nastawienie ich serca nie jest takie, żeby szukać relacji z Panem Bogiem. Bo to nie jest robienie, to nie jest wykonywanie, to nie jest odhaczanie pewnych rzeczy. To jest moje nastawienie, to ja chcę być bliżej Boga, ja chcę... To tak jak z żoną, to tak jak z przyjacielem, to tak jak z bliskimi dla mnie ludźmi. Ja chcę z nimi być, ja chcę z nimi utrzymywać relacje. Ja korzystam z każdej okazji, żeby tą relację budować. Nie organizuję tylko spotkań regularnych, żeby się zobaczyć i żeby odklikać, odhaczyć, że tak spotkałem się, to wystarczy. Zapragnij tego, żeby być bliżej Boga. I niech to pragnienie wypełni ciebie. A wtedy modlitwa będzie konsekwencją, bo to będzie forma komunikowania się. Poznawanie Pana Boga, poznawanie Jezusa poprzez Słowo Boże będzie konsekwencją. Chciej być blisko Niego. Druga rzecz. Druga rzecz, nazwałem ją ćwicz swoje serce z trenerem. Wczoraj wieczorem napisałem do Pawła, co osiągnąłby któryś z twoich zawodników bez trenera? Paweł, ponieważ jest w tym momencie na turniejach, nie miał zbyt dużo czasu, ale napisał mi bardzo krótko i bardzo zwięźle. Napisał dużo mniej. Bez trenera osiągam dużo mniej. I napisał też, nawet najlepsi na świecie mają trenerów, nauczycieli. Ćwicz swoje serce z trenerem. Miej kogoś, kto będzie patrzył na twoje serce, kto będzie cię wspierał, kto będzie twoim przyjacielem, kto będzie blisko ciebie. Dobrze jest, kiedy masz przyjaciela, który może czasem tobie też coś powiedzieć, doradzić, wesprzeć cię, pomodlić się z tobą, a czasem powiedzieć, słuchaj, zagalopowałeś się, to nie tędy droga, zastanów się, przemyśl. To jest właśnie wspieranie, to jest właśnie trener w doskonaleniu. To może być grupa domowa. To może być społeczność, wspólnota, w której jesteś, gdzie inni mogą stanowić takie wsparcie dla ciebie. To jest ważne, żeby mieć trenera, żeby mieć wsparcie, żeby mieć kogoś, kto pomoże, kto pociągnie w tym trudnym czasie ciebie trochę dalej. Może być lider grupy, w której jesteś. I trzecia, myślę, że najważniejsza rzecz. Bądź pełny Ducha Świętego. Wydaje mi się, to jest taka moja hipoteza, że Dawid nie zrobiłby mimo swojego serca, nie zrobiłby tyle, ile zrobił, gdyby nie coś, co zostało zapisane. Oj, teraz trzeba wrócić. zapisane w jednym z tych pierwszych wersetów, które czytaliśmy. 13 werset 16 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Wtedy wziął Samuel róg z olejem, namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał z nim nadal. Pamiętamy, co się działo z uczniami po tym, jak Jezus został ukrzyżowany. Uczniowie się ukryli. Siedzieli w swoich domach, siedzieli gdzieś w jakichś miejscach, być może na modlitwie, zresztą czytamy w Dziejach Apostolskich, że na modlitwie, ale byli ukryci, bali się, obawiali się konsekwencji, obawiali się tego, że ktoś po nich przyjdzie, ktoś im zrobi krzywdę. Natomiast tak jak czytamy, na początku Dziejów Apostolskich, kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy ich napełnia, jeszcze tego samego dnia tysiące ludzi się nawraca. Jeszcze tego samego dnia tysiące ludzi słyszy dobrą nowinę. Zmienia się postawa, zmienia się sposób działania. To jest ten klucz. Jeśli jestem pełny Ducha Świętego, jeśli jestem pełny Bożej obecności, obecności Ducha Świętego w swoim życiu, to zmienia się moje życie. Co więcej, kiedy jestem pełny Ducha Świętego, zaczynam wydawać owoc, który w liście do Galacjan, 5 rozdziale, 22, 23 wersecie mogę o nim czytać. Jest napisane, a owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest serce. Jeśli jestem pełen Ducha Świętego, moje serce będzie wynikiem tego, że jestem pełen Ducha Świętego. Jeśli jestem pełen Ducha Świętego i rzeczywiście zabiegam, moje życie to nie jest taka fasada, nie staram się pokazywać przed innymi, że jestem święty, wierzący, modlący się, chodzący do kościoła, angażujący się w różne rzeczy. Jeśli we mnie jest Duch Święty, jeśli moje serce jest szczere, szuka, to jest konsekwencja. To jest konsekwencja tego, jaki mogę być, jaki Bóg chce, żebym był, jak mnie widzi. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Zadałem dużo pytań. Nie chcę na nie dawać odpowiedzi. Myślę, że każdy z was może tej odpowiedzi udzielić sobie sam. Jeśli potrzebujesz odnowienia serca, relacji z Bogiem, to chciałbym, żebyś o to poprosił. Zachęcam cię do tego. Czy tutaj, w sali, czy przed monitorem jakimkolwiek, tym dużym, czy tym małym, możesz zawołać do Pana Boga. Czas jest właściwy. Tu i teraz. Jeśli potrzebujesz odnowienia i widzisz, że chcesz jeszcze więcej, albo chcesz na nowo, albo chcesz być napełniony Duchem Świętym, a nie jesteś, albo gdzieś ten duch, ten ogień, który masz, wygasł. To jest czas na to, żeby to zmienić. Rozmawiałem niedawno z moim bratem w kontekście podejmowania decyzji i przypomniała mi się taka zasada 5 sekund. Jeśli w ciągu 5 sekund podejmiesz decyzję, to coś zrobisz. Jeśli będziesz czekać i odkładać, to nie uda ci się. A może nie doświadczyłeś tego, jak to jest być dzieckiem Bożym. Może masz dużo pytań i wielkie pragnienie poznania Pana Jezusa. Może On był gdzieś tam w twoim życiu. Może był gdzieś obok. Dużo o Nim słyszałeś, ale nigdy nie stał się częścią ciebie. Nie stał się kimś, kto wypełnia i kto zmienia twoje życie. Który sprawia, że twoje serce może być podobające się Bogu. Zmieniające ten świat. To też zachęcam cię do tego, żebyś zawołał do Pana Boga. Chcę być twój. Zamieszkaj we mnie. Zamieszkaj w moim sercu. Przemień mnie. I chciałbym, żebyśmy teraz to zrobili. Ale chciałbym, żebyśmy to zrobili w ten sposób, że wstaniemy i po prostu spędzimy chwilę na modlitwie. Nie będę prowadził modlitwy. Ale chciałbym, abyśmy spędzili chwilę na takiej modlitwie, takim rozważaniu to, co jest w moim sercu, to co chcę powiedzieć Panu Bogu, o co Go poprosić, albo za co podziękować. Panie Boże, dziękuję Tobie za Twoje słowo i za to, że Ty jesteś odpowiedzią i Ty chcesz, Panie, z nas budować swój Kościół, z nas budować swoje Królestwo. Dzięki za to, że Ty patrzysz na to, co ważne, nie na to, na co patrzy człowiek i to, co ważne, serce, moje myśli, moje decyzje, moje zamiary, moje plany, mój charakter, sposób postępowania. Ty chcesz uświęcać. Chcesz sprawiać, aby było podobne do Twojego. Otwieraj moje serce. Sprawdź, abym był otwarty na Twoje słowo, na Twoją zmianę, która przychodzi z Tobą, Panie. Zmieniaj, Panie Jezu, i uświęcaj. Spraw tak, Panie, aby nie tylko ta niedziela była czasem, w którym będę myślał o Tobie, przeżywał Ciebie. Aby nie tylko ten czas nabożeństwa był czasem, który oddaję Tobie. Ale abym mógł, Panie, żyć i pragnąć Ciebie na co dzień. Abym nie odhaczał niczego, ale abym mógł, Panie, żyć Tobą. Bądź wysławiony. Amen.